W dzisiejszej audycji Julita Dybczyńska jest moją gościnią i rozmawiamy o wierze, o Bogu, o jej pracy z młodzieżą i z dziećmi, ale na młodzieży chciałabym się teraz skupić. Taka młodzież, to jest tak w przedziale 11, 8, 17, już później jak są dorośli, to są już może troszeczkę poważniejsi, ale to jest taki przedział wiekowy najtrudniejszy dla człowieka. I wydaje mi się, że w ogóle nauczanie takiego przedmiotu jak religia jest bardzo często spychane gdzieś na margines, jest to nieważne. Dzieciaki bardzo lubią podważać autorytet nauczyciela, prawda? Bardzo trudno się pracuje z młodzieżą. A ty jesteś trochę takim coachem katolickim, tak w ten sposób mówisz. Ja zakładam, że bardzo łatwo ci jest dotrzeć do tych ludzi, nawet mimo, jeżeli oni się buntują, tak jak ta historia z tym chłopakiem, który jednak mimo wszystko chodził, że jednak ludzie ciągną do ciebie.
No, mam nadzieję, że też zostawiam taki dobry ślad. Myślę, że kiedy ja sobie myślę o młodzieży w ogóle, i w jaki sposób, że tak powiem, stanąć przed nimi jako ktoś, kto pokazuje, że coś jest ważnego, tak? Ja też bardzo staram się jakoś tam pamiętać o żywotach świętych, dużo czytam, wiadomo, że to są takie źródła, które mnie inspirują. Na przykład święty Jan Bosko mówi, że moim jedynym celem jest widzieć was szczęśliwych teraz i w wieczności. I kiedy ja sobie myślę o tym, że ja przychodzę do tych ludzi, żeby wprowadzić ich w przestrzeń, w których oni poczują się szczęśliwi teraz i w wieczności, to mnie bardzo zachwyca. Kolejna taka rzecz, że święty Jan Bosko też mówi, jeżeli pokochacie młodzież, to ona pokocha to, co wy kochacie. Jeżeli wchodzimy w taką przestrzeń, gdzie są ludzie, ja uważam, że młodzi ludzie, że młodzież właśnie taka typowa, to jest taką cechą przeważającą w ich byciu jest głód. Głód, który oni mają głód realnych, prawdziwych spotkań. Bo mają mnóstwo spotkań pod tytułem, gdzie wysyłają sobie emotikonki. Co to znaczy? Co to jest za rozmowa, nie? Mają mnóstwo spotkań, jakiś online, na Facebookach, polubień, jakichś postów, wydarzeń, czegoś. I oni uważają, że to jest coś, co oni przeżywają i robią. A później się okazuje, że w momencie, kiedy rozmawiamy, to oni mówią, jedną z takich najgorszych i najtrudniejszych rzeczy jest to, że ja się czuję bardzo samotny. No i teraz pytanie. Jest mnóstwo ludzi, którymi się otaczają. Jest mnóstwo inicjatyw, w których biorą udział w tłumie. A nie ma spotkań relacyjnych. I taka przestrzeń właśnie... oczywiście ja nie absorbuję tylko tak, że tutaj w kościele z Panem Bogiem. Absolutnie. Ja również się angażuję na przykład w harcerstwo. I tam też jest mnóstwo ludzi, którzy szukają czegoś, co będzie wyrazem dla takiego rozwijania ich życiowej pasji. I to jest może jakiś taki survival trochę, to jest może jakieś takie właśnie też bycie w tym procesie wychowania. Bo w harcerstwie też jest to, że niewiele starszy, młody człowiek jest już kimś, kto daje przykład i wychowuje tego od siebie 2 czy 3 lata młodszego kolegę. A jego ktoś wychowywał, kto był od niego 2-3 lata starszy. Więc to też jest taka piękna idea, w której ci młodzi ludzie pokazują, że warto być kimś wartościowym. Mają swoje prawa, swoje takie można powiedzieć przykazania, tak? Że chcą w jakiś sposób przeżywać wartościowo swoje życie. Chcą otwarcie mówić o tym, że chcą przeżywać swoje życie w trzeźwości. Że nie jest im potrzebny alkohol, ani piwko na imprezie, żeby świetnie się bawić. Że chcą wyjeżdżać na przykład, nie wiem, na jakiś wolontariat, tak? Bo te obozy harcerskie charakteryzują się też tym, że to jest służba. Nikt tam nie jedzie w taki sposób, że to jest po prostu jakiś tam zorganizowany wyjazd kolonijny, gdzie wychowawca dostaje jakąś wypłatę, tylko ktoś poświęca swój czas, dlatego że mi ktoś kiedyś poświęcił czas. Mnie ktoś wychował i ja teraz robię to samo. I tak samo mamy w tych wspólnotach rekolekcyjnych. Ktoś kiedyś dla mnie organizował te rekolekcje, ja się tego nauczyłam, zachwyciłam, jest kolejne pokolenie, które to robi z zachwytem. Jeżeli się spotykamy z młodym człowiekiem w taki sposób, żeby on się czuł widziany, usłyszany i nawet usłyszany w jakimś dziwnym krzyku, którego my jako dorośli może nie rozumiemy, to oni otwierają się w taki sposób, że chcą ofiarować swoją obecność. I jak już dają tą obecność, to można zrobić dużo fajnych rzeczy. Teraz ostatnio też z moją koleżanką w Łefisko organizowałyśmy na przykład rajd pieszy. I nie jakaś tam wielka pielgrzymka, gdzie idziemy, wychwalamy Pana Boga, ale naszym celem było dojście do naszego ośrodka rekolekcyjnego, gdzie dzieciaki były, zobaczyły, jak to wygląda. Była szansa uczestniczenia we mszy świętej. Mamy tam w domu kaplicę, można było też wejść, pomodlić się, też pamiętać o tym, że jest takie miejsce, które szanujemy w sposób szczególny. I dla niektórych było to takie zadziwiające. I wydaje mi się, że nie chodzi o to, żeby wszystkich przekonać, ale żeby nauczyć może szacunku do osoby, dla której to jest wartością. I to już jest dla mnie wartość, że są młodzi ludzie. Ja uczę też etyki. I uważam, że etyka to jest przedmiot filozoficzny, w którym ja ukazuję różne inne systemy moralne, które się opierają na jednym najważniejszym wskazaniu moralnym, które brzmi: czyń dobro, zła unikaj. Ono jest uniwersalne dla wszystkich. I ja nie muszę mówić znowu Jezus, 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 żeby kochać Boga i drugiego człowieka. I cieszy mnie bardzo też to, że ja nie mówię ani na etyce, ani na WF-ie, ani na wychowaniu do życia w rodzinie, a są takie szkoły, gdzie jestem panią od etyki, jest taka szkoła, gdzie jestem panią od wychowania do życia w rodzinie i od etyki, jest taka szkoła, gdzie jestem tylko panią od religii, są takie miejsca, gdzie jestem panią od WF-u. I gdzieś między wierszami, w tych młodych ludziach pojawia się pytanie: proszę pani, a jak to jest z tym Panem Bogiem? Bo pani kocha Pana Boga? I te pytania są od nich. Ja nie muszę iść i mówię: ja kocham Boga, pokochaj Boga. Ja czekam, aż mnie ktoś zapyta: jak to jest, że ty kochasz Pana Boga? Koleżanka, która wspomniała, że mogłabym się pojawić w tej audycji, powiedziała: słuchaj, ty robisz takie różne ciekawe, fajne rzeczy. I ja nie mówię, że ja robię Jezus, Jezus, Jezus. Tylko ja mówię, że robię cudowne, piękne inicjatywy, w których ludzie odnajdują sens czynienia małego dobra i splatania go w wielkie dobro. Jak mnie ktoś zapyta: skąd masz tą ideę pragnienia czynienia małego dobra ze względu na wielkie dobro? Mój Jezus mnie tego uczy. Ale to jest po tysiącach godzin rozmów innych. I chyba chciałabym być takim człowiekiem i chciałabym do końca życia przeżywać te takie chwile, że ktoś będzie marszczył brwi i mówił: skąd ty to tak właściwie masz? Co ty takiego robisz, że masz w sobie coś takiego? No i wtedy ja mogę powiedzieć: to jest mój czas, którym ja napełniam się moim Bogiem. I wtedy mam siłę iść i robić to, co robię. I to jak to robię, to jest ta moja taka, można powiedzieć, siła. Mówimy, że młodzież jest zła, zdemoralizowana, krnąbrna, okrutna, jakaś tam inna. Ale prawda jest taka, że tego typu postawa jest wynikiem czego? Pozostawienia ich samych sobie, samotności, bólu, może wielkiej krzywdy, która została nienazwana i nigdy nie wypowiedziana. I widzę, jak niektóre dzieci są zdumione tym, że po dwóch lekcjach ja pamiętam, jak to dziecko ma na imię. Mało kto mówi do niego: słuchaj tam, Krysiu, jak ty się czujesz? Co u ciebie słychać? Jedną z takich rzeczy, które staram się robić na początku roku, to jest to, że każdą klasę witam i mówię: dzień dobry i tak dalej. I na koniec mówię: słuchajcie, dziękuję wam za wspólny czas, życzę wam miłego dnia. I pierwsze momenty, kiedy ja to mówię, nawet niewiele osób mi odpowiada. W czerwcu słyszę po korytarzach, jak dzieciaki wychodzą z klasy i mówią: dziękuję pani za miły czas, miłego dnia, dobrego weekendu. I ta atmosfera życzliwości sprawia, że oni chcą przeżyć coś więcej niż tylko odbębnienie 45 minut w mojej sali. I wtedy zaczynają się naprawdę różne fajne przestrzenie i różne fajne rozmowy. Więc oni naprawdę chcą być widziani, usłyszeni i przyjęci. I jak się tą przestrzeń im da, to można robić naprawdę dużo fajnych rzeczy. I czasami takimi małymi rzeczami pokazujemy temu dziecku, że ono istnieje. Jak to dziecko zaistnieje w sobie i w poczuciu bezpieczeństwa, to zaistnieje w każdej przestrzeni, którą ja będę chciała mu dać. Ale oczywiście to jest bardzo trudne.
Musimy już kończyć rozmowę. Dziękuję ci bardzo za to, że przyszłaś i opowiedziałaś nam o tym wszystkim. Myślę, że te sprawy duchowe są bardzo ważne. Każdy gdzieś w jakiś inny sposób tę swoją duchowość przeżywa. Wiesz, tak się akurat składa, że długi weekend przed nami, więc życzę ci długiego weekendu.
Dziękuję.
Dziękuję państwu również. Julita Dybczyńska była dzisiaj naszą gościnią. Do usłyszenia.